na naszego miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego, które wybrałem, żebyśmy dzisiaj rozważyli, to są słowa, które znajdziemy zapisane w Księdze Daniela. W Księdze Daniela, w 3 rozdziale, będzie to 17-18 wiersz. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie Księga proroka Daniela, 3 rozdział, 17-18 wiersz. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłon nie oddamy. Panie i Boże, chcemy Cię prosić, abyśmy teraz mogli być przez Twego Ducha Świętego wyciszeni. Abyś Ty do każdego z nas z osobna dzisiaj przemawiał. Zabrał też wszystkie myśli, sprawy, codzienności minionego tygodnia, obowiązków, pracy, szkoły, zadań. Abyśmy mogli być skoncentrowani. Abyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Abyśmy mogli być poruszeni Twoim Duchem. A tak poruszeni, dotknięci, przemienieni, mogli według Twojego świętego słowa żyć życiem uświęconym, życiem błogosławionym, gdzie naśladujemy Ciebie codziennie, w zwykłym, szalym dniu, jako swojego Pana i Zbawiciela. A spraw to w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Jeżeli nasz Król, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, którego wzniosłeś, pokłon nie oddamy. Myślę, że większość z nas kojarzy ten tekst, kojarzy to wyznanie i potrafi bez problemu przypisać to 3 młodzieńcom, którzy zostali uprowadzeni na dwór króla babilońskiego, na dwór króla Nebukadnesara. Że był to Szadrach, Meszach, Abednego, że użyję już tych imion, które zostały im nadane tam, gdy byli już w niewoli. Moi kochani, pytanie. W jaki sposób te słowa odnieść do naszej rzeczywistości, do dzisiejszego, współczesnego naszego życia, do naszych domów, do naszych rodzin? Czy to jest tylko pewna historia, że tak jak w tej pieśni przed chwilą, ja ufam Tobie, Ty ufasz mnie, tak? Potrafimy przez największe burze życiowe, fale, jakieś nawałnice przejść. I to jest taka piękna metafora, fajnie się to śpiewa. Ale czy tego doświadczasz, droga siostro, drogi bracie, w swoim codziennym życiu? Żeby sobie na to odpowiedzieć, chciałbym na chwilę wrócić do początku tego wydarzenia. Mianowicie, jeszcze raz przypomnę, że król babiloński Nebukadnesar najechał na Jerozolimę. Zniszczył ją. Całą też Judeę. I przypomnę, że wziął wielu Izraelitów w niewolę, całe państwo, jako zaborcy. Ale oprócz tego też zostali oni uprowadzeni do dalekiego Babilonu. Tak? Jest taka pieśń, za morzami jest Babilon. Pamiętacie? Tak? Może to sobie ktoś zaraz zanucić. Oczywiście w trochę w innym kontekście tam ten zespół Abba to chyba śpiewał. Za morzami, tak? Czy gdzieś tam jest ten Babilon. Ale przede wszystkim tu chodzi o to, że to był gdzieś daleki kraj. Obcy kraj, obca kultura. Obca religia, obcy język, obce zwyczaje. I wśród wielu prowadzonych właśnie tych Izraelitów, tych Żydów, znaleźli się też i 4 młodzieńcy. A czytamy o nich tak. Młodzieńców wybierz bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym umysłem, pojętnych do nauki, i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisania i języka chaldejskiego. Wśród nich byli też synowie Judcy, Daniel, Ananiasz, Miszael i Azdrasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał imiona. Daniel dostał Baltazar, Ananiasz Szadrach, Miszaela nazwał Meszachem, a Azdrasza Abednego. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pił. Pościł więc i zarazem prosił przełożonego nad sługami dworskimi, aby ulec się tego splamienia. Ale Bóg sprawił, że znalazł Daniel łaskę i miłosierdzie u przełożonego nad sługami dworskimi. Moi kochani, ci wtedy czterej razem z Danielem młodzieńcy znaleźli się na dworze królewskim. I żaden z nich nie chciał się skalać. Byli to nastolatkowie, byli to młodzi ludzie, którzy zostali wyrwani ze swojego otoczenia, ze swojego domu, ze swoich rodzin, spod opieki matki, ojca, może babci, dziadka. I nagle, jak już tu powiedziałem, znaleźli się gdzieś w dalekiej kulturze, w dalekim kraju, w obcej cywilizacji, w obcej religii. Ci ludzie na dworze mówili też obcym językiem chaldejskim, jak tutaj możemy się dowiedzieć. I tam oni się musieli odnaleźć. I co się okazało? Że Daniel od samego początku, tutaj jest to napisane, nie chciał się skalać. Czyli nie chciał się ubrudzić, byśmy mogli powiedzieć. Jak to by też można powiedzieć, jakimś błotem, które jeżeli na nas, na mnie, na ciebie, że tak powiem, zostanie rzucone, to ono się przyklei do choćby mojej togi i będzie to widoczne, będzie to coś, co mnie kala, ale to też w wyznaniu takim duchowym, żeby nie jeść te potrafy, które są niemiłe Bogu. Wiedział o tym bardzo dobrze Daniel, że nie może tak być. Choć z drugiej strony może by ktoś sobie pomyślał, no cóż, można by pójść na jakiś kompromis, można by pójść na jakieś ustępstwo, ale oni nie chcieli się skalać, bo wiedzieli, że to jest grzechem, że to jest złem, że chcieli pamiętać o Bogu, o Jego przykazaniach, że chcieli być posłuszni bardziej Bogu niż ludziom, że nie chcieli też przez to skalać swojej tożsamości, kim są. I o co mi chodzi, moi drodzy? Że przychodzi w życiu każdego z nas, i myślę, że mieliście, bo ja taki okres miałem, gdy zostajemy niejako uprowadzeni do Babilonu. Oczywiście to jest sposób symboliczny. I tym miejscem, do którego zostajemy uprowadzeni jako nastolatkowie na przykład, jako młodzi ludzie, mogą być studia. I ten świat, który nagle tam odkrywamy, który się wokół nas dzieje. To może być podjęcie pracy. Pamiętacie swoją pierwszą pracę? I miejsce nagle też nowe. Nowe otoczenie, nowi ludzie, nowy język, który może dotychczas w domu był w ogóle nieużywany. Nowe zachowania, nowe standardy, bo inaczej mama, tata nas uczyli, tak? Może to było założenie własnej rodziny. To też jest takie wyjście jakby z tego miejsca bezpiecznego, jakim była Jerozolima, jakim była Judea, do tego Babilonu, gdzie nagle my sami musimy wziąć odpowiedzialność za żonę czy męża, za dzieci, za rodzinę, za utrzymanie. Takim wyjściem gdzieś, czy wyjazdem, czy uprowadzeniem, oczywiście w tym symbolicznym tego słowa znaczeniu, może gdzieś być wyjazd za granicę, do pracy, do rodziny. I wyrywamy się spod tych skrzydeł mamy, taty. Często poczujemy wolność, często wyrywamy się spod opieki rodziców i wpadamy w różne towarzystwo, w różną kulturę, w różne zwyczaje, w różne poglądy, które nagle zaczynają też i nami kształtować. Zaczynamy używać różnego języka. I tak jak tam król babiloński Nebukadnesar tych czterech bohaterów też poddał pewnej indoktrynizacji, bo kazał ich wykształcić, nauczyć języka, zapoznać się z kulturą. Oni byli tam niewolnikami, aby wypełniali określone zadania, określone polecenia królewskie. I jak się zachowali? Jak ty albo ja się zachowaliśmy? Jak się zachowują nasze dzieci, nasze wnuki, gdy zostaną uprowadzeni do tego Babilonu świata? Gdzie nagle z tego naszego podwórka, rodziny, bezpiecznego domu, chrześcijańskiego wychowania, biblijnych zasad, etyki, tego, co my im staramy się jako rodzice, wiem, też po swoich własnych dzieciach nauczyć. Ile świadectw, ile modlitwy, ile sytuacji, kiedy przyprowadzamy na szkółki niedzielne, na spotkania młodzieżowe, są gdzieś konfrontowani z lekcjami religii, nauką konfirmacyjną. Staramy się sami mieć z nimi czas, aby opowiadać o Bogu, żeby złożyć świadectwo, aby każdy z tych dzieci, z tych młodych ludzi miał ten moment, może podczas ewangelizacji gdzieś w Dzięgielowie pod namiotem, może tu na jakimś spotkaniu, aby oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby to Jezus stał się jego osobistym Panem i Zbawicielem, właśnie aby gdy pójdzie potem w ten świat, w ten Babilon, miał pewność, komu ufam, komu wierzę, a jego tożsamość była niezachwiana. Myślę, jest to marzeniem, modlitwą mnie wciąż jako też i ojca, może wielu z was też jako dziadków, bo się martwimy o nasze dzieci, o nasze wnuki, ale też i nas tutaj, rodziców, którzy może mają młodsze czy starsze dzieci. I moi kochani, ta historia o tych trzech młodzieńcach pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby zakorzenić i wpoić, ale też wymodlić i złożyć świadectwo właśnie wśród naszych najmłodszych, czy od najmłodszych lat. Bo czym skorupka za młodu, co? Nasiąknie, tym na starość podobno trąci. Oczywiście to ma jeszcze szersze znaczenie. Czym karmiliśmy, czym karmimy? Dobro, zło. Jakie wartości przekazujemy? Jak to mówi jedna z też z pieśni, tuż się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła, tuż się uczyła Boga znać i modlić się zaczęła. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły, tutaj w zabawach ciągłych ci dni młode biegły, bo gdy ci przyjdzie wyjść raz stąd i odejść świat daleki, ojcowski dom, dziecino, bez względu na to, czy masz już 40 lat, czy 50, czy 60, jesteś wciąż dzieckiem, ja też. I nie odnośmy też to kazanie tylko gdzieś tam, o to by to dotyczyło, o to tamtych. Nie, to mnie dotyczy, czy potrafię, bo diabeł chodzi wokoło nas wciąż jako ten lew ryczący. Wracając do naszego tekstu, król Nebukadnesar faworyzował tych trzech młodzieńców na swoim dworze. Mieli wysoką pozycję, mimo tego, że byli niewolnikami. Mimo, że musieli się zachowywać tylko jako słudzy, ale mieli wysoką pozycję, panowali nad pewnymi prowincjami, wydawali rozkazy, obdarzeni byli pewnymi cechami, które ich wyróżniały, bo byli przede wszystkim pracowici, przede wszystkim byli uczciwi, przede wszystkim jako Żydzi byli spolegliwi, byli tymi, na których można było zawsze polegać, bo takie cechy charakteryzowały ludzi wierzących, dla których Bóg Jahwe nie był tylko jakąś tam historią Starego Testamentu, ale żywym, autentycznym, prawdziwym Bogiem, który daje też przykazania i pomaga je wypełniać, aby moje świadectwo, gdziekolwiek jestem, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, w rodzinie, w domie, w domu było autentyczne, aby mogli i o tobie powiedzieć, pracowita, pracowity, uczciwy, spolegliwy. Na jego słowie można polegać. A jak coś zrobi, to zrobi rzetelnie. Jak coś obieca, to dopełni. Nigdy nie skłamie, nie będzie obmawiał, nie będzie plotkował. Ale wiemy, że to spowodowało zazdrość tam na dworze, wśród innych dworzań babilońskich. A wiecie dobrze, że zazdrość nie jest dobrym doradcą, ale zazdrość jest zawsze złym doradcą. I ci wrogowie tych trzech, czy właściwie czterech młodych Izraelitów postanowili wykorzystać uroczystość właśnie odsłonięcia złotego posągu króla Nebukadnesara, żeby pozbawić się królewskich, można by powiedzieć, faworytów. Oni wiedzieli bowiem, że prawdziwi Żydzi nie oddadzą pokłon żadnemu posągowi, że nie pójdą na żaden kompromis w swojej religii, w swoim wyznaniu, w odczytywaniu i przeżywaniu Bożego Słowa. Nie pójdą na żaden kompromis. I byli przeświadczeni, ci adwersarze, ci Babilończycy, którzy znienawidzili tych młodych ludzi, że na pewno zginą, że pozbędą się tych rywali, że usuną ich z otoczenia królewskiego i my możemy zająć ich miejsce. Znacie to skądś? W pracy? Rywalizacja, podkopywanie, szukanie haków, obrzucanie błotem. Coś się zmieniło? Mi się wydaje, że niewiele, a może i nic. Moi drodzy, ci trzej młodzieńcy wahali się, jak postąpić, ale pamiętali o czymś, co jest zapisane już na kartach przecież Biblii. Możemy sobie tutaj otworzyć na drugiej księdze Mojżeszowej, na 20 rozdziale, gdzie znajdujemy zapisaną pełną treść przykazań. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i co? Przestrzegają moich przykazań. Oni pamiętali o tym, że nie można się kłaniać obcym bogom, żadnym złotym posągom, że nie można im oddawać jakiejś chwały, czci, że pamiętali o tym, że jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz sobie robił żadnej podobizny. Moi drodzy, co dzisiaj dla nas, współczesnych ludzi, jest tym złotym posągiem? Czy nie są to też sami ludzie, jak ten Nebukadnesar tam wystawiony i zrobiony ze złota? Czy nie są to jacyś idole, którzy stają się ważniejsi niż Pan Bóg? Czy nie są to jakieś gwiazdy, celebryci, czy dzisiejsi współcześni youtuberzy? Tak? A tych, którzy nie wiedzą, kto to jest youtuber, to się nigdy nie zapytają swoich dzieci, wnuków. Oni im powiedzą, może puszczą kilka filmików, może ich prowadzą w wyjątkowy dzisiaj świat autorytetów. Czy tym złotym posągiem, przed którym my sami często klęczymy i oddajemy hołd, nie jest dom, nie jest ogród, nie jest samochód, nie jest może moje hobby? Czy sam budynek kościelny, ołtarz, obrazy, tego w historii chrześcijaństwa, ale też Starego Testamentu jest mnóstwo? Czy nie oddajemy pokłon przed różnymi złotymi posągami materializmu, nauki, wiedzy, pieniędzy? Jak już powiedziałem, czy nie jest to dla nas komputer, może telewizor, komórka? I nie, żebym tutaj chciał powiedzieć, że to samo w sobie jest czymś złym, bo to może i służyć, i służy nam ku dobremu, ale kiedy to nam zajmuje miejsce Boga, kiedy to staje się ważniejsze niż Bóg, za ważniejsze niż społeczność i czas, cichego czasu, modlitwy, rozważania Bożego Słowa w ciągu dnia, że ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mej komórki wołam i szukam ją koło siebie I jak coś, to już jestem niecierpliwa i niecierpliwy, tak? Czy szukam mego Boga, tak? Może się ktoś z was uśmiecha, ale ja to mówię o ludziach wierzących. Mnie nie interesuje teraz świat i ci, którzy z Panem Bogiem relacji żadnej nie mają i traktują Go jak powietrze. Ale ja zdaję sobie sprawę, że to dotyczy mnie i ciebie. Że dajemy się szybko zniewolić. I to nie musi być alkohol, to nie musi być narkotyki, to nie musi być coś, co uzależnia. To może być właśnie to staje się posągiem, przed czym klęczymy, do czego biegniemy, co staje się ważniejsze. O, już będzie jakiś tam serial, już coś i zawsze mamy... Zapytajcie się młodych ludzi, jakich chcę zaprosić, jak mi nic nie wyskoczy. No, masz coś już zaplanowanego? No nie, no to już ci wyskoczyło. Ale czy mamy priorytety? Moi kochani, w tym tekście i w tej historii przecież król Nebukadnesar nie zażądał od tych trzech młodzieńczy, że mają się zaprzeć wiary. Było tam tak napisane? Nie. On tylko powiedział, uklęknijcie, przecież to mały kompromis. No co wam szkodzi, tak? Świat się nie zawali, Pan Bóg się chyba nie obrazi. Ile takich kompromisów zawieracie w swoim życiu jako ludzie świadomie wierzący, którzy mówią, że naśladują Pana, ale niestety, gdy przychodzi, mówi o sobie też. Kto jest dla mnie najważniejszy? Kim dla mnie jest Bóg? Czy On naprawdę jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy nie spada często na daleki plan? Albo nie zaszkodzi nam pójść na te kompromisy i przykazania? No przecież można je tak przez palce. Dzisiaj staje się coś bardzo niebezpiecznego, już żeby nie rozwijać tego tematu, chrześcijanie, ludzie wierzący, nagle obserwuję, polubią jogę. Joga. No przecież to tylko gimnastyka, tak? Może dla tego świata to tylko gimnastyka, ale za tą gimnastyką, moi kochani, jest określona religia, ideologia, myślenie. To nie jest takie, och, taki kompromisik, tak? To się wam tylko tak wydaje. A zajrzeć do horoskopu, tak? To się tylko tak wydaje, tak? Oczywiście to nie zabije. Ale szatan chodzi jako ten lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I od takich małych kompromisów, małych kroczków zaczyna się wszelkie i uzależnienie, i zniewolenie. I szatan jest w tym najlepszy. On jest bystrzejszy, inteligentniejszy niż każdy z nas. Zaufajcie, i ma doświadczenie kilku tysięcy lat, jak tobą i mną manipulować. Wiara jednak ich odpowiada. Niech ci będzie wiadomo, królu, że złotemu posągowi, któremu wzniosłeś pokłon, nie oddamy. Tam, gdzie nie ma ryzyka, tam wiara jest niepotrzebna. Tam, gdzie nie ma ryzyka, wiara jest tylko konformizmem, wygodą i jakąś tradycją i zwyczajem, który fajnie możemy, gdy jest nam dobrze, gdy nie ma żadnego zagrożenia, przeżywać. Jeśli znasz drogę, która jest przed tobą, to jest ona dla ciebie oczywista, ale gdy jest ciemno, gdy nie znamy, co zrobić w następnym kroku, czujemy się niepewni, to już możemy być pełni lęków. Wiara tych trzech młodzieńców miała trojakie oparcie. Po pierwsze, wyrażała się w wyznaniu, nasz Bóg może nas wyratować. I to chcę, żebyśmy zapamiętali sobie, żebym ja sobie to zapamiętała, że wiara tych trzech młodzieńców opierała się na trojakim właśnie fundamencie. Po pierwsze, nasz Bóg może mnie, ciebie wyratować. Jest dość mocny. U Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętajcie. Po drugie, to pewność. Wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego. Tu jest znać Boga, zaufać Mu, że On ma tysiące sposobów, aby nawet z najtrudniejszej i największej opresji ciebie i mnie wyprowadzić. On to potrafi. Nawet jakby ci się wydawało, że doszedłeś do muru, nie ma już możliwości zrobienia kroku, albo stoisz nad przepaścią, to pamiętajcie, że u Boga zawsze jest rozwiązanie. I przypomnijcie sobie o tym, co się tutaj wydarzyło później. I ta trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, Jeżeli nie, to czy Bóg inaczej postąpił, niż ja się spodziewałem, niż ja się to modliłem, niż ja to sobie wyobrażałem, niż ja to sobie wymyśliłem w moim scenariuszu życia? Nasza wiara nie zachwieje się. Nie przestanę Bogu ufać. Jestem gotowy poddać się Jego woli, chociaż będzie to dla nas niepojęte, może bolesne, trudne, niezrozumiałe, ale modlisz się codziennie, bądź wola Twoja. Modlisz się? To zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na swoim własnym rozumie. On i tamtych trzech młodzieńców, którzy zostali w końcu niestety wrzuceni do pieca ognistego, co? Spalili się? Zostali uratowani. Gdy król Nebukadnezar patrzył się i widział, co się dzieje, widział nie tylko ich trzech, ale widział tam czwartą postać, która razem z nimi była obecna. Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Choćbyś szedł przez wody, nie utoniesz. Choćbyś miał przejść przez ogień, nie spłoniesz. Bo ja, Bóg twój, jestem z tobą. I chcę, abyśmy mieli taką ufną, żywą wiarę, jaką mieli ci trzej młodzieńcy, abyśmy pamiętali o tym przykazaniu. Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie będziesz się kłaniał, nie będziesz im oddawał czci, a tych bożków złotych dzisiaj jest mnóstwo, które ciebie i mnie otaczają w świecie i w kościele i dlatego muszę być mocno zakorzeniony, ugruntowany w wyznaniu. Dla mnie życiem jest Chrystus, albowiem jestem tego pewna, albowiem tego jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne rzeczy nie zdołają mnie już odłączyć od miłości Chrystusowej. Nie idę na żaden kompromis. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże nasz i Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w tym świecie, kiedy jesteśmy bombardowani każdego dnia na nowo różnymi informacjami, przedstawiane są nam różne rzeczy, które nas kuszą, mamią, abyśmy zaufali, zawierzyli, abyśmy na tych autorytetach, czy też innych, opierali swoją wiedzę, swoją mądrość, swoje plany, filozofię życiową. Panie, daj, abyśmy, tak jak ci trzej młodzieńcy, którzy gdy są i nagle znajdują się w obcej kulturze, cywilizacji, języku, byli tymi, którzy głęboko zakorzenieni w Jezusie Chrystusie, mocno utwierdzeni w swojej osobistej relacji z Bogiem, byli przeświadczeni, że u Boga jest wszystko możliwe, że Bóg, który nas doświadcza, potrafi z tej sytuacji znaleźć zawsze rozwiązanie, a nawet gdyby to było nie po mojemu i naszej myśli i planów, to Ty też nas przez tą ciemną dolinę, czy przez tą wodę, która nas chce zalać, zatopić, przeprowadzisz bezpiecznie, czy też gdy będzie coś, co chce nas wypalić, strawić, zniszczyć, nie spłoniemy, bo Ty będziesz ze mną, Ty będziesz z nami. Dlatego daj mi taką ufną, żywą wiarę, aby w tym wszystkim też Twoje święte imię tam, jak przez króla Nebukadnesara, było wywyższone, uwielbione i we współczesnym świecie, kiedy tak wiele bożków, tak wiele bałwochwalstwa, tak wiele kompromisów czynimy i my sami jako chrześcijanie. Panie, chcemy trwać z Tobą i przy Tobie, a Ty nas błogosław i strzec i chciej, żebyśmy wstępowali w Twoje ślady i naśladowali jako Pana Zbawiciela teraz i na wieki. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strze serc i myśli każdego z nas i niechaj nas błogosławi teraz i na wieki wieków. Amen.